witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana mecenasa Zbigniewa Boguckiego, radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Witam serdecznie, panie mecenasie, szczęść Boże.
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, w tle tej trwającej kampanii wyborczej przed wyborami na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także konieczna od strony społecznej do wykonania reforma wymiaru sprawiedliwości, pierwsza kadencja obozu Zjednoczonej Prawicy, rządy obozu Zjednoczonej Prawicy naznaczone także w tym obszarze wieloma sporami, często przez opozycję wylewanymi także na forum międzynarodowe. Także i teraz w tej kampanii na pewno pojawią się, już się zresztą pojawiły batalie dotyczące sprzeciwu tej tak zwanej totalnej opozycji, tej tak zwanej kasty sędziowskiej przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Chociażby, panie mecenasie, ten ostatni aspekt, wiceszefowa Komisji Europejskiej, pani Věra Jourová, ponownie straszy Polskę wszczęciem procedury o naruszenie prawa unijnego odnośnie polskiej ustawy sądowej.
Drogi ojcze, szanowni słuchacze, no to jest sytuacja zupełnie niezrozumiała, jeżeli patrzeć na zapisy traktatu o Unii Europejskiej, czyli takiego fundamentu dla funkcjonowania Unii Europejskiej i państw członkowskich w ramach tejże Unii. Warto odwoływać się wprost do przepisów. I teraz tak, artykuł 5 ustęp 2 traktatu o Unii Europejskiej stanowi: granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Ustęp 2 tego artykułu stanowi: zgodnie z zasadą przyznania Unia, i tu uwaga, działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Kropka. I teraz po przeczytaniu tego artykułu traktatu i po sięgnięciu do dalszej treści traktatu, w żadnym jego zdaniu, w żadnym jego słowie nie ma mowy, żeby Unia Europejska przejmowała, czy może bardziej państwa członkowskie zrzekały się, czy przekazywały Unii Europejskiej kompetencje w zakresie kształtowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. A skoro takiego zapisu nie ma, to ta kompetencja jest wyłączną kompetencją danego państwa członkowskiego, czy to Rzeczypospolitej, czy Republiki Federalnej, czy Republiki Francuskiej, każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I w tym kontekście, w kontekście traktatowym, bo to jest punkt odniesienia do początku w ogóle tej dyskusji, jakiekolwiek nawoływania, naciski, apele, czasami pouczania, które płyną z Unii Europejskiej i oceny polskiego systemu sprawiedliwości, a właściwie reform, które są wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość i pana prezydenta, bo to też trzeba pamiętać, no są zupełnie pozbawione podstawy prawnej. I taki jest dzisiaj fakt. Więc jeżeli dzisiaj komisarze Unii Europejskiej, wiceprzewodnicząca pani Jourová mówi, to ja bym chętnie się zapytał, gdzie jest umocowanie traktatowe do takich stwierdzeń i do takiego działania Unii Europejskiej? Smuci to, szanowni słuchacze, drogi ojcze, że Polakom próbuje się, mówiąc tak kolokwialnie, sprzedać to nieprawdę. To znaczy, że Unia Europejska ma w tym zakresie kompetencje i że my łamiemy jakieś prawo Unii Europejskiej. Tak po prostu nie jest, bo być nie może, bo to wynika jasno z postanowień traktatowych. Niestety w Polsce są środowiska polityczne, które tylko dla doraźnych celów, własnych, doraźnych, partykularnych celów partyjnych, bo nie państwowych, są w stanie na arenie właśnie unijnej, w parlamencie unijnym, w Komisji Europejskiej, mówiąc krótko, donosić na Polskę, oczerniać Polskę, mówić rzeczy nieprawdziwe, głosować za tym. Co więcej, to głosowanie sprowadza się już nie tylko do zwykłej rezolucji potępiającej czy wzywającej Polskę do przywrócenia tak zwanej praworządności, ale te apele połączone są i to budzi po prostu jeży włos na głowie, bo przypomina najgorszy okres czasów I Rzeczypospolitej, czasy Targowicy, Adama Ponińskiego, ludzi, którzy zaprzedali się tak naprawdę obcym mocarstwom, bo jeżeli dzisiaj polityk wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach w Polsce jest w stanie zagłosować czy nawoływać do tego, żeby ukarać Polskę sankcjami finansowymi, to przecież te kary nie są wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość. Te kary nie są wymierzone w rząd Rzeczypospolitej, bo one są wymierzone we wszystkich Polaków, we wszystkich obywateli naszego kraju. Ale to nie jest jakby przedmiotem już rozważania, to w ogóle nie jest w horyzoncie myśli, rozważań, spojrzenia tych polityków, którzy no tak zwanej totalnej opozycji za tym wszystkim głosują i to jest bardzo smutne. My oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić, ale też pozwolę sobie uspokoić naszych słuchaczy, bo prawda jest również taka, że na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej, nie ma mechanizmu, procedury, która pozwalałaby w sposób bez zgody Polski, bo to trzeba zaznaczyć, bez zgody Polski, żeby powiązać tak zwaną kwestię praworządności tym, czego domaga się niestety część polskiej opozycji, czyli karami finansowymi dla Polski, widzę, patrz, dla Polaków. Tego dzisiaj nie można zrobić, dlatego że w tym zakresie potrzeba jednomyślności, więc trudno sobie wyobrazić, żeby rząd tworzony przez Zjednoczoną Prawicę, rząd Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj rząd Rzeczypospolitej, na to się po prostu zgodził, a pewnie znajdą się również rządy, chociażby rząd Węgier, który również za takim rozwiązaniem nie zagłosuje, więc dzisiaj to są takie, można powiedzieć, strachy na lasy.
Panie mecenasie, ale wspomnijmy także o ogromnym oczekiwaniu społecznym. Społeczeństwo czeka na reformę wymiaru sprawiedliwości. Przyglądamy się różnego rodzaju sytuacjom, które są nagłaśniane przez środki społecznego komunikowania, karygodnym sytuacjom, gdzie to właśnie zwykły obywatel często staje się ofiarą źle funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia przecież z ogromną paletą ludzkich krzywd, także niesprawiedliwości. I to oczekiwanie społeczne było niejednokrotnie wypowiadane, chociażby w trakcie trwania kampanii przed wyborami do naszego parlamentu. Myślę o tej kadencji, ale także o tej kadencji, która już minęła.
Tak, to wołanie, można powiedzieć, społeczeństwa o dokonanie wreszcie realnej reformy wymiaru sprawiedliwości zostało tak naprawdę dopiero wysłuchane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w 2015 roku wygrane zostały wybory i również przez pana prezydenta, który w tym procesie bardzo aktywnie uczestniczy, który w ostatnich dniach podpisał ustawę dyscyplinującą czy zmieniającą ustawę o Sądzie Najwyższym i innych ustawach. I to jest właśnie zastanawiające, że przecież Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent Duda z tymi hasłami szli do wyborów. Polacy dali pełen mandat Prawu i Sprawiedliwości już po raz drugi. Mam nadzieję, że tak się również stanie w maju w przypadku pana prezydenta Dudy. Czyli ten suweren z artykułu 4 Konstytucji powiedział tak, my chcemy tych zmian. Co więcej, to odnowienie mandatu przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach, w ubiegłorocznych wyborach potwierdza, że te działania, mimo takiej nagonki, mówiąc tak językiem mediów społecznościowych, hejtu, który był wylewany na rząd, na polski rząd z różnych kierunków i z różnych stron, i z wewnątrz, i od wewnątrz, i z zewnątrz, i wewnątrz, Polacy uznali, że te reformy, głosując za Prawem i Sprawiedliwością, że te reformy muszą być kontynuowane. I na to ci, którzy mówią o tym, że są demokratami, że godzą się, że stoją w obronie demokracji, oni tylko wtedy się godzą, kiedy tak naprawdę rozstrzygnięcie jest korzystne dla nich. Jeżeli rozstrzygnięcie narodu, społeczeństwa w wolnych, demokratycznych wyborach jest inne, to nie można się z tym zgodzić. No my, jakby tutaj Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent nie podziela takiego stanowiska. Polacy chcą realnej, dogłębnej zmiany wymiaru sprawiedliwości, a do tej zmiany ta zmiana nie może nastąpić, jeżeli system powoływania sędziów, co już się w dużej mierze udało, ale również system dyscyplinujący sędziów, nie będzie zmieniony w tym kierunku, w którym dzieje się to ostatnio. Jeżeli pozostałoby sądownictwo dyscyplinarne w takiej formule, jak funkcjonowało to do chwili obecnej, to znaczy, że nie byłoby żadnego czynnika zewnętrznego, to właściwie te sytuacje, które były, no niestety, bardzo często, żeby nie powiedzieć notoryczne, że sędziowie często za różnego rodzaju wykroczenia, a czasami i za bardziej karygodne czyny, po prostu nie odpowiadali. No, tworzyło to sytuację tego rodzaju, że ktoś, sędzia, który dokonał wykroczenia, czasami przestępstwa, za kilka tygodni czy za kilka miesięcy po przetoczeniu się tego bezskutecznego skądinąd postępowania dyscyplinarnego wracał do sądu i orzekał. No to na to nie może być zgody i nie może być zgody na to, o czym ojciec powiedział. Oczywiście pomyłki w wymiarze sprawiedliwości zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać. Natomiast nie może to przybierać formy swego rodzaju patologii. To nie może być tak nagminne, jak było do tej pory. To nie może być tak, że obywatel idzie do sądu i boi się, jaki ten wyrok otrzyma. Ja uważam osobiście, że większość sędziów pracuje w sposób naprawdę prawidłowy i w sposób rzetelny, ale musi to środowisko wyzbyć się takiego syndromu zamkniętej twierdzy i bronienia się przed wszystkimi i wszystkim i oczyścić się. I wtedy jest faktycznie nadzieja, szansa na to, że te czarne owce, które się zdarzają w każdym środowisku, zostaną odsunięte od orzekania i zostaną sędziowi, przyjdą sędziowie, którzy orzekają w sposób sumienny, sprawiedliwy, niezawisły i przyjdą nowi sędziowie, którzy będą czerpać te dobre, a nie te złe wzorce.
Panie mecenasie, oczyszczenie tego środowiska już po 89 roku, były niektóre osoby, tak zwane autorytety, które mówiły, że to środowisko samo się oczyści. Jak widzimy, po tylu latach, od roku 89 roku, do tego samooczyszczenia niestety nie doszło.
Drogi ojcze, szanowni słuchacze, to jest praktycznie niemożliwe. To takie marzenia trochę ściętej głowy, bo jeżeli ktoś liczy na to, że środowisko oczyści się samo, jest to myślenie, tak mówiąc bardzo eufemistycznie, mocno naiwne. To przecież trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie z jednego środowiska, często znający się jeszcze ze studiów, mający wspólne kariery, przez wiele lat pracujący, znający się na kanwie osobistej, będą w stanie w sposób taki rzetelny i obiektywny ocenić swojego kolegę, swoją koleżankę i osądzić go w sposób sprawiedliwy. To wynika jakby z samej ludzkiej natury. To dotyczyłoby tak samo środowiska politycznego, wojskowego, naukowego, każdego innego środowiska, które podlega tylko wewnętrznej ocenie. Musi być ocena zewnętrzna, zresztą to jest zgodne z polską konstytucją i z trójpodziałem władzy. Jest władza ustawodawcza, parlament, Sejm i Senat, jest władza wykonawcza, rząd, a przede wszystkim pan prezydent jako głowa państwa, jest władza sądownicza. I te trzy władze muszą się wzajemnie kontrolować, wpływać na siebie, oddziaływać, ale również kontrolować. A do tej pory w Polsce był taki system, że o ile polityków, czyli prezydenta, rząd, parlament, wybierali Polacy w wolnych wyborach, wrzucając kartkę do urny co 4, co 5 lat, o tyle sędziów wybierali sędziowie, sędziów oceniali sędziowie i nikt tych sędziów z tego rozliczyć w żaden sposób nie mógł. Więc pytanie zasadnicze, w jaki sposób to środowisko miałoby się oczyścić i jaka była kontrola demokratyczna, czyli społeczeństwa, bo ono jest najważniejsze. Najważniejsi są na końcu Polacy. Jaka była ta kontrola? Tej kontroli nie było żadnej, więc ta myśl, czy ten pogląd, pomysł, że środowisko samo się oczyści, on był jakby spalony na starcie. On nie mógł się zrealizować i w stosunku do środowiska sędziowskiego, i w stosunku do żadnego innego środowiska. Ale niestety przez te długie lata III Rzeczypospolitej wyrosło nowe pokolenie sędziów, które rosło w dużej mierze w takim przeświadczeniu, że władza sądownicza jest niejako ponad każdą inną władzą. A to jest nieprawda, bo to jest niezgodne z trójpodziałem władzy i niezgodne z zapisami polskiej konstytucji. Również sędziowie muszą podlegać jakiejś formule pośredniej, tak jak to czyni się obecnie w wprowadzanych ustawach, jakiejś formule pośredniej kontroli sprawowanej przez naród, przez obywateli Rzeczypospolitej.
Stąd, panie mecenasie, konieczność kontynuacji reformy wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, kłaniam się ze Szczecina.
Rozmawialiśmy z panem mecenasem Zbigniewem Boguckim, radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a przed nami